I my z Zakopanego wracamy tutaj do Muzeum Emigracji, do naszego studia. Maria Giec ma opowiedzieć i opowie teraz o kociewskim Carcassonne.
Właściwie to w tej chwili jest mi bardzo przykro opowiadać tutaj o pięknie Kociewia czy Kaszub. W momencie, kiedy wysłuchałam tych kilku relacji z Zakopanego, i przyznam się szczerze, że właściwie aż mi się głos łamie, kiedy właśnie mam mówić tu o pięknie naszej przyrody, a tam ludzie bardzo cierpią. No ale rzeczywiście wróćmy do rzeczywistości tutaj naszej pomorskiej. Mogę powiedzieć, że u nas na Pomorzu jest kilka też bardzo pięknych gór, nie tak wysokich jak Tatry, no ale mamy przecież na Kaszubach Wieżycę. To jest największa góra na całym tym niżu pomorskim. Praktycznie od Atlantyku aż gdzieś tam ciągnąć się w głąb Rosji. Mamy Górę Rowoku, to jest Święta Góra Słowińców, to jest niedaleko Smołdzina i niedaleko Kluk, do których też zresztą zapraszam. Ale ponieważ zaczęłam mówić o kociewskim Carcassonne, czyli właściwie o Skarszewach, co oczywiście każdy popatrzy na mnie jak na osobę no zupełnie nie do końca mówiącą prawdę, dlatego że Carcassonne we Francji, na południu Francji, jest to wielka warownia średniowieczna. Natomiast Skarszewy mają fragmenty tylko murów obronnych, ale gdyby je odbudować to i zgodnie z duchem czasu, to pewnie by przypominały wspaniałą warownię. Ale wracając właśnie do tych gór, w Skarszewach mamy również Paniną górę i właściwie od niej się wszystko zaczęło, ponieważ stara legenda mówi, że syn pasterza i córka księżniczki, a więc Skara i Sewa, to byli młodzi ludzie, którzy się w sobie zakochali. I jak się zakochali, to się pobrali, a jak się pobrali, to zamieszkali na Paniniej Górze. I właśnie stąd wzięła się nazwa Skarszewy. Niemniej jednak w samych Skarszewach Panina Góra leży kilka kilometrów od, no może nie kilka, jakieś półtora, no maksimum tam chyba będzie ze 2 kilometry do Skarszew. Same Skarszewy są położone właśnie też bardzo urokliwie, dlatego że nad rzeką z takimi wąwozami, bym powiedziała, z zejściem ze skarpą i na samej górze stoi kościół założony przez kościół, który nazywa się farą miejscową, przez zakon joanitów, a więc kawalerów maltańskich. I zresztą w Skarszewach do dzisiaj zachował się fragment zamku joanitów. Jest to najstarszy zamek joanitów na Pomorzu i właściwie chyba jedyny w tej chwili, którego fragment się zachował. No, oprócz tego warto zobaczyć tam bardzo piękny ryneczek, są śliczne kamienice, jest zresztą kilka innych urokliwych miejsc. Poza tym w okolicach Skarszew zapraszam do Obozina, gdzie mamy taki kościół z duchem, bo tam się ukazuje ponoć duch nie wszystkim, tylko wybrańcom i to ponoć jest właściciel dawnej posiadłości w Obozinie. Mamy też bardzo piękny drewniany kościółek w Szczodrowie, czy powiedzmy no stamtąd też jest bardzo blisko już do Starogardu, a więc stolicy Kociewia, gdzie zresztą też są i piękne kościoły i jest nawet bardzo ciekawy kościół z balkonami, tak się to mówi. Jest to kościół poewangelicki, który został wybudowany specjalnie dla kościoła augsburskiego, czyli byśmy powiedzieli luterańskiego, ewangelicko-augsburskiego, luterańskiego, jak my to potocznie mówimy, gdzie znajdują się, czy w którym znajdują się przepiękne balkony, bo taka była powiedzmy no, zasada budowania wnętrza świątyni ewangelickiej.
A więcej informacji znajdą Państwo w książce Pomorze Mniej Znane, autorka książki Maria Giec, dziennikarka, specjalistka od spraw Kurdów, Iranu i Bliskiego Wschodu była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I patrzę na zegarek, jest godzina 9:02.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
I słuchasz Poranka Wnet. Tym razem Poranek Wnet jest z Muzeum Emigracji. O Muzeum Emigracji można powiedzieć bardzo, bardzo dużo. To jest takie miejsce, które na mapie Polski jest już miejscem bardzo znanym i właściwie promocja tego miejsca jest niepotrzebna, bo pewno tutaj tysiące turystów dziennie odwiedzają to muzeum. Muzeum, które ma i duszę, i piękno, i bogate zbiory dwóch przedstawicieli tego muzeum, pan Sebastian Tyrakowski, wicedyrektor muzeum, i pan Grzegorz Labuda, kierownik działu zbiorów, są gośćmi Poranka Wnet. Dzień dobry panom.
Dzień dobry, witam państwa.
Powiedziałem, bo tak jest. To nie jest takie małe muzeum, o którym nikt nie wie, które się odkrywa i radio teraz przyjechało i odkrywa Muzeum Emigracji. Tu już my jesteśmy po raz trzeci nadajemy z Muzeum Emigracji, ale co nowego się zdarzyło? Czym dodatkowo można zachęcić słuchaczy Poranka Wnet w Krakowie, w Warszawie i na całym świecie do tego, żeby tutaj przyszli i spędzili kilka godzin?
Ja myślę, że przede wszystkim podstawową informacją jest to, iż Muzeum Emigracji jest pierwszym i jedynym nadal muzeum w Polsce poświęconym tematyce emigracji z Polski i ziem Polski na przestrzeni wieków. Muzeum prowadzi bardzo rozbudowaną działalność programową, edukacyjną, wydawniczą, badawczą, dotyczącą zbiorów, a także wystawienniczą. No przede wszystkim znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, znajdujemy się w zabytkowym budynku Dworca Morskiego, pięknym, modernistycznym budynku, który był częścią bardzo nowoczesnej i rozbudowanej infrastruktury emigracyjnej, która w Gdyni została stworzona w latach 30. na potrzeby obsługi ruchu emigracyjnego. No i to właśnie stąd, z słynnego Nabrzeża Francuskiego, na którym się fizycznie w tej chwili znajdujemy, odpływały polskie transatlantyki z Batorem na czele. To miejsce jest przepełnione historią, emocjami. To miejsce żyje. Tutaj się czuje ducha, energię w momencie, kiedy wchodzimy do muzeum. Także zachęcamy odbiorców do odwiedzenia. Cały czas wprowadzamy nowe elementy na wystawie stałej, nowe elementy na wystawach czasowych, które cyklicznie się odbywają. I realizujemy również dużo projektów w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni publicznej miasta, jak również rozbudowujemy naszą kolekcję zbiorów.
To są tak zwane żywe zbiory, czyli cały czas uzupełniane.
Dokładnie. Muzeum Emigracji w Gdyni tworzy swoją kolekcję zbiorów materialnych, ale także niematerialnych. Mam tu na myśli przede wszystkim kolekcję notacji audio i wideo zgromadzoną w Archiwum Emigranta. Od swojego początku, od czasu, kiedy istnieje jako instytucja, czyli już 7 lat, pierwsze obiekty były pozyskiwane na wystawę stałą, którą zwiedzający mogą już od 4 lat zwiedzać, a kolejne sukcesywnie są włączane do tych naszych zbiorów.
Ale czy to są opowieści emigrantów, niezależnie od tego, czy emigrowali stąd, z tego nabrzeża, czy płynęli batorem do raju, czyli do Stanów Zjednoczonych, czy też ci, którzy uciekali przez granicę południową albo starali się wyjechać jakimiś innymi sposobami?
Zbiory, które posiadamy, związane są zarówno z podróżami polskimi transatlantykami, są to tak czasami małe obiekty jak pamiątkowe pudełko zapałek, czy karta wejścia na pokład, czy też bilet podróży, jak też i obiekty większe, walizka, w której trzeba było zgromadzić swój cały emigracyjny dobytek, by z nim rozpocząć podróż, często zaczynającą się w bardziej dramatycznych okolicznościach, ale też obiekty przesyłane już z zagranicy do rodziny w Polsce. Kolekcje listów, zdjęć, pamiątek, tego wszystkiego, co świadczy o pobycie tych ludzi za granicą, ale równocześnie o tym, że Polska w nich pozostała. Musimy też pamiętać o tym, że dla nas każdy obiekt w zbiorach, każdy przedmiot ma swoją historię. Dlatego też pozyskujemy je właśnie w ramach akcji Rzecz z Historią. 90% naszych obiektów jest przekazywane przez darczyńców, zarówno przez emigrantów, osoby, które wyemigrowały, jak też przez ich rodziny, przez ich spadkobierców, przez osoby, które po prostu uważają, że przekazanie ich do muzeum nada im drugie życie, pozwoli im na nowo zaistnieć, zarówno na wystawie stałej, na wystawach czasowych, ale także w przestrzeni multimedialnej. Wiemy, że polska diaspora rozproszona po wszystkich kontynentach na świecie ma możliwość zapoznania się z naszymi zbiorami dzięki nowatorskiemu oprogramowaniu, z którego korzystamy. Muzeum Emigracji w Gdyni wdrożyło jako jedna z pierwszych instytucji w Polsce oprogramowanie Collective Access, dzięki któremu na stronie Muzeum Emigracji można zapoznać się z opisem każdego wprowadzonego tam obiektu.
A jest jakiś obiekt, który by Pana najbardziej porusza?
Obiektów jest wiele. Ja myślę, że odniosę się do samej wystawy stałej i nie mówię tutaj już konkretnie o obiekcie, ale o makiecie statku Batory, który sukcesywnie jest budowany i będzie docelowo największą makietą statku na świecie, czyli budujemy Batorego w skali 1:10, wykonanego ze stali według oryginalnych planów Batorego z lat 30. budowanego we włoskiej stoczni Monfalcone. Ten projekt, kiedy będzie ukończony, będzie czymś niesamowitym i rozpoznawalnym na całym świecie.
Ale będzie można wchodzić do Batorego?
Nie będzie można wchodzić do Batorego, bo on będzie w skali 1:10, czyli będzie miał kilkanaście metrów długości, ale już możemy obejść ten statek naokoło, natomiast będą odwzorowania wnętrz, będzie dokładnie makieta statku prezentowała tak, jak Batorego który wyglądał w przeszłości.
I kiedy powstanie ta makieta?
Makieta już częściowo powstała, ona już występuje na wystawie stałej, natomiast mamy wielką nadzieję, że ukończymy ją w niedalekiej przyszłości.
A Pana taki ulubiony przedmiot albo ulubione miejsce w muzeum to? Poza własnym biurkiem oczywiście.
Oraz magazynami zbiorów, w których na co dzień też przychodzi nam pracować w dziale. Jeśli miałbym wskazać takie obiekty, które są dla mnie jakieś takie najbardziej charakterystyczne, a jednocześnie można powiedzieć nietypowe, są to chociażby ręcznie wykonywane pamiątki, które świadczą o podróżach transatlantykami. Mamy je w postaci miniaturek, mamy je w postaci metalowych odlewów tych statków, ale też w postaci mebli z wyposażenia wnętrz. Mam tu na myśli chociażby pozyskany przez nasze muzeum w zeszłym roku stół bilardowy z pokładu Batorego właśnie.
A my mamy czekoladki, które nazywają się Merci, a Merci po francusku znaczy dziękuję i bardzo serdecznie panom dziękuję za to, że mogliśmy stąd nadawać Poranek Wnet, a państwa bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby odwiedzić Muzeum Emigracji w Gdyni. Na pewno warto. Pan Sebastian Tyrakowski, wicedyrektor muzeum, i pan Grzegorz Labuda, kierownik działu zbiorów, byli gośćmi i też gospodarzami tego, są gospodarzami tego miejsca i gościli Radio Wnet. Dziękuję panom.
Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego.